Nie, nie wiem, jak to jest panu. Jeśli będzie, chciałbym podziękować samemu twórcy za tą okazję, która się nadarzyła i z której z przyjemnością skorzystałem. Tak, z tej uwagi, że jestem dosyć ciekawskim człowiekiem z natury, zawsze lubiłem coś więcej wiedzieć niż było, tak powiedzmy, od razu dostępne i z tego względu postaram się przedstawić, krótko siebie przedstawić. Jestem urodzony w Polsce, wychowałem się w poznańskim zborze, co nie jest bez znaczenia. W poznańskim zborze tego typu pulpit w trzech czwartych był zajęty etykietką, żeby brat, który przemawia, miał dokładne pojęcie o tym, jak długo trwa nabożeństwo. Więc myślę, że większych obaw o długość tego nie powinniście mieć. Chciałbym też powiedzieć, że skorzystałem z tego zaproszenia, bo tak się nawiązała współpraca przez ten diabelski wynalazek, który jest internetem nazywany, czy Facebookiem. I z bratem Gabrysiem myśmy przed chwilą rozmawiali, no tak trochę z tego się chcę śmiać. Niestety, bo mam prześmierny charakter. Lubiłem tu przyjeżdżać, bo braterstwo i zaniczkowie tu mieszkali. Mieszkał tu też brat Bronek Socha, którego się jako dzieciak miałem okazję, bo zdarzało się rodzicom ich gościć na konwencjach. Bardzo lubiłem z nim rozmawiać, bo on nigdy za poważny nie był w stosunku do samego siebie. Więc tak w tym sensie. Skorzystałem z tego zaproszenia z przyjemnością, nie pytając się specjalnie nikogo, czy wy macie prawo mnie zaprosić, czy ja mam prawo do was mówić. Jest taki tekst, który mówi, że gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imieniu Pańskim. Co to znaczy w imieniu Pańskim, to my z mamy nie mamy napisane, jak ktoś tam by chciał słuchać, więc wydaje mi się, że nie ma sprawy. Skorzystałem z tego też z tego względu, że jako chłopak, tak jak już mówiłem, lubił się człowiek trochę podśmiechiwać. I byliśmy dosyć takimi kwiarzami po prostu, a było nas trochę dzieciaków w poznańskim zborze i w pewnym momencie zdarzyło się tak, że przed konwencjami brat Czesław Obajtek z tej Francji przyjechał. Ten brat Czesław Obajtek, który przyjeżdżał stale w tym samym brązowym garniturze, ciągle tak samo ubrany, człowiek tak... No, tak długo jak miałem dopiero okazję zobaczyć, jak on mieszkał, jak on pracował, to wtedy ten brązowy garnitur nabrał całego szacunku w moich oczach. Ale przyjechał brat Czesiu Obajtek i tak dwa tygodnie przed konwencjami, no i zdarzyła się okazja, w dół w niedzielę w Poznaniu, no to może nam usłyszy. I my ci młodzi kwiarze, o, tłumacz? No i ten tłumacz wtedy powiedział wykład o jednej z ław charakteru w taki sposób, że nam kwiarzą kilkunastoletnim chłopakom otarli szczęki. Więc dobrze czasami jest wyjść z utartych ścieżek i dlatego skorzystam z tego, że trochę wasz program niedzielnego nabożeństwa został w ten sposób i poniekąd za moją przyczyną naruszony. Nie dlatego, żebym mógł czegoś was nauczyć, nie dlatego, żebyście wy potrzebowali nauki, nie dlatego, żebym ja potrzebował mówić, dlatego po prostu, że dobrze jest, jak to mawiał Sokrates, który miał pewne upośledzenie, jakby cię był ślepy, mówi do ludzi, mów, żebym mógł cię zobaczyć. Myślę, że tego typu wymiana, jaką możemy mieć, bo wykład przecież nie kończy się ostatnim zasadem, potem możemy sobie przedłużyć to trochę i porozmawiać, to może być prawdziwa wymiana, jeżeli ktoś by chciał, to chętnie skorzystam. Tego typu rzecz, wydaje mi się, będzie wymianą, tak jak to było w modlitwie życzeniem wypowiedziane, żeby to było coś, które jest, pochodzi ze źródła, które my wszyscy tutaj uznajemy za coś godnego uwagi. Tekst, który weźmiemy sobie pod nasze rozważanie, jest właśnie takim, jakby to się Franciszkiego powiedział par excellence, doskonałym do tego nadającym się, przynajmniej mnie się wydaje, ustępem Pisma Świętego. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, wiersze 16 i 17, które na pewno znacie na pamięć, pisze tak. Będę korzystał z Biblii Gdańskiej. Jeżeli macie inne tłumaczenia, to może czasami odwołamy się do nich. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Ten tekst w pewnym sensie, mając błogosławieństwo takie, jakim jest znajomość dwóch języków, powiedzmy, francuskiego i ojczystego, to błogosławieństwo pozwala zwrócić uwagę na to, co jest oczywiste, jeżeli czyta się francuskie tłumaczenie Biblii, francuskie tłumaczenie Darby, w notatce na dole strony wyraźnie mówi, że wszystko pismo, które jest natchnione od Boga, jest pożyteczne. To znaczy nie to, że tak jakby można było wnioskować z tej wersji, którą odczytałem z Biblii Gdańskiej, że wszystko pismo jest od Boga natchnione. Nie w tym sensie wszystko pismo, tylko wszystko pismo natchnione od Boga jest pożyteczne. Taką mamy notę tłumacza w jednym z francuskich wydań. No i też w tym sensie wypowiadają się słudzy. Ale mówiliśmy o nadrzędnym autorytecie Biblii. I tak jak to się mówi, bo jest takie powiedzenie francuskie en passant, przechadzając się, tak mimochodem powiedzmy. Można powiedzieć, że mówimy często o sługach i tak nawet znajdowało się w internecie jedno zdanie, też tam się trochę prześmiewał z tego, że polski rząd czy polski sejm czy nawet nauczyciele w pewnym momencie będą musieli przez drobaźki zacząć nauczanie. I któryś tam z tych przeciwników odpalił, no tak, to w takim razie Rosjanie zrobią to i tamto. I w pewnym momencie chciałbym się z Wami podzielić tym błogosławieństwem, które jest różnica kultury, w sensie, bo inaczej wyglądają francuskie zbory, inaczej polskie. Geograficznie też to się wszystko różni. I w pewnym momencie jeden z francuskich braci na konwencji, w trakcie zebrania świadectw, na pamiątkowym zebraniu, to znaczy się w tym okresie mniej więcej, stał i powiedział rzecz, która mnie, można powiedzieć, uderzyła. Mówi, drodzy bracia, to już jest drugi dzień konwencji, mówi, i jest zebranie posłanników. Ale więcej na tym zebraniu, we wszystkich wypowiedziach, więcej razy usłyszałem nazwisko Russell i Johnson niż imię Jezus. I to trochę daje do myślenia. Nie z braku szacunku dla słów. Bo do tego możemy każdy wrócić. Każdy ma jakieś tam swoje odnośniki. Jak to mówi brat Ławia, który jest naszym zbożem, który też z Polski pochodzi, były takie filary, które w razie czego można się było chwycić. Nie jak Samson, ale tak naprawdę chwycić, jak człowiekowi równowagi zabrakło. Takimi filarami oni mogli być, ale nigdy nie brali do tego, nie przywiązywali do tego wagi specjalnie, żeby im oddawać zbytnią cześć. Nie brakło im też humoru. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ojciec się w Szopienicach urodził i tak się składało, że w Szopienicach, jak brat Johnson do Polski przyjechał przed wojną, kiedyś już rzadko w gości. No i widzicie na zdjęciach brata Johnsona, tak o głowę wyższe od brata Stachowiaka, ubrany, przychodzi do urzędu, bo wtedy na policję trzeba było zgłosić wszystkich zagranicznych słów, a znaczy się zagranicznych gości. Przychodzi, no i ten urzędnik tak siedzi, patrzy, spojrzał na niego, nazwisko, wpisuje wszystkie i zawód. No a brat Johnson po niemiecku doskonale znał, wiedział, o co chodzi, bo tam po prostu zwracał się do niego ten urzędnik po niemiecku. No i brat Johnson odpowiada, swój zawód, no po angielsku, minister. jak tego człowieka zerwało z jego krzesła, tego urzędnika, jak się od razu wyprężył, jak mu się te ręce położyły wzdłuż szwów od nogawek spodni i dziadek wtedy bierze w usta powietrze, żeby przetłumaczyć temu urzędnikowi, że to jest pastor po prostu, że to jest sługa po angielsku, a za czasem do sztuk, no zostaw, to nam nie przeszkodzi. Więc ci ludzie też niezbyt poważni. Mama też mi parę anegdot dopowiadała, bo tak się zdarzyło, że też gościł kiedyś tam w Poznaniu, dziadek był Mintura, Stefan Mintura był jednym z tych, którzy mogli sobie na to pozwolić, żeby ugościć zagranicznych gości, bo wtedy była taka bieda, że nie wszyscy mogli. No to też trzeba by było pamiętać, bo dzisiaj się niektórzy za biednych uważają, ale nieważne. Wracając do tego, do tych naszych sług i do tych naszych źródeł, możemy mieć wielki szacunek dla cud. Oni nigdy tego szacunku dla siebie nie wymagali. Zawsze było w ich ustach to, że opierali się na piśmie. I jeżeli uważamy coś za prawdziwe, ponieważ to słudzy napisali, to nie jest to prawdziwe dlatego, że słudzy to napisali, tylko słudzy napisali to dlatego, że to jest prawdziwe. I o tym czasami warto sobie przypomnieć. Samemu. I ja tak mówię, no dzielę się z wami osobistymi reakcjami. Ja nie mam pretensji czegoś was nauczyć, bo tak się składa, że my we Francji mamy na ogół doświadczenia etyczne. Wszystkie praktycznie wykłady w zborach są wykładami etycznymi. Nie ma specjalnie wykładów doktrynalnych, co powoduje, że tak głębokie studium do tym, jak w Polsce istnieje, to my się możemy, niektórzy generalni studiów francuscy od polskich wykonów uczyć, tak, niektórych nieosób. Więc to nie jest sprawa tego, kto kogo będzie uczył, kto jest autorytetem. Wszystko pismo od Boga jest znaczone. To znaczy się, mówiąc o tych starszych, o tych, którzy nas w pewnym sensie wychowali, którzy nam dali trochę tego impulsu, ci szczycili się z przezwiska, które im nadawali. To zresztą było nie tylko przezwisko. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo teraz trochę czasy się zmieniły, ale zaświęcimy, jak ja byłem nastolatkiem, to w wykazie trójkątów różnych barw, które oznaczały tego, tą czy inną grupę więźniów, kryminaliści, Żydzi, homoseksualiści, był też Bibelfachscher, badacz Pisma Świętego. To było w pewnym sensie takie wyróżnienie, dosyć ciężkie do donoszenia przez niektórych warunkach. Nosili je z dumą, ale to był taki znak, który ich rozróżnia. Szczycili się z tego, że byli badaczami. Mama zawsze mi opowiadała, widzisz, mówi, ja nie rozumiem tego wszystkiego. Teraz tyle różnych zdań było. Kiedyś pamiętam, mówi, przyszli Stachowiak, Ławiak, ojciec i tak długo dyskutowali. Czasami, mówi, ten jedny stół, to tyle o tych pięści oberwał, mówi, ale tak długo dyskutowali, że nie doszli do wspólnego zdania i się rozeszli, tylko jak byli ze wszystkim zgodni. Mówi, mama, starzejemy się, no. Ty nie, no ale my się starzejemy. Jakoś inaczej myślimy. Więc ci badacze, to znaczy się, nie przyjmowali tego wszystkiego tak, jak leci, tylko szczycili się tym, że znajdą się przed jakąś informacją i że ją po prostu najzwyczajniej sprawdzą. Pismo, mówimy, badacze Pisma Świętego. No Świętego w tym sensie, że jest natchnione, że jest boskiego pochodzenia. No i tak przypomnijmy sobie niektóre wiersze, być może każdy ma swój, ale weźmy Jeremiasza, pierwszy rozdział i dziewiąty wiersz. Wcześniejsze wersety też są interesujące, ale ten Jeremiasza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz mówi tak, a wyciągnąwszy Pan rękę swoją, dotknął się ust moich i rzekł mi Pan, potem dał słowa moje do ust Twoich. I wcześniejsze wersety też wskazują na to, że to z boskiej inicjatywy, z boskiego autorytetu i ponieważ tak się upodobało Panu, słowo, to przekazanie natchnienie zostało uwierzytelnione własnymi słowami pańskimi, może bym powiedzieć. Tak wynotowałem sobie też, ponieważ innym błogosławieństwem jeszcze z tych starych, dawnych czasów, to jest to, że zostały biblioteki pomyślnych. I jeszcze mi się nie udało całej biblioteki ojcowskiej do domu załatać. Braku miejsca po prostu. No i w tej bibliotece znalazłem książkę Daniela Rocza, co to jest Pismo Święte, gdzie na 50. stronie autor cytuje Tomasza Zakwinu. I mówi, Duch Święty jest głównym autorem Pisma Świętego, człowiek narzędziem. Krótko. No i to jest oczywiście jeden z ojców Kościoła, to możemy powiedzieć katolik. No tak. Ale wspominając jeszcze starszych, przyjeżdżał z wizytą brat Stanisław Roguski. I tu, i tam, i do Poznania przyjeżdżał. Ja jeszcze byłem za mały wtedy, żeby znałem go osobiście, ale już nie było takiego kontaktu jak moja kuzynka, która ma tam parę lat więcej ode mnie. Mówi, słuchaj, jak przyjeżdżał brat Roguski, to wszystkie dzieciaki siedziały u jego stóp i z tak otwartymi ustami słuchały, bo on umiał mówić do dzieci. Ja znam jeszcze innego, którego się dzisiaj panem nazywa, który umiał mówić i pokazywać dzieciakom rzeczy. I brat Roguski, brat Stanisław Roguski mówił, ja zwyczaj to słyszałem, mówić tak, że prawdziwy chrześcijanin powinien się umieć nauczyć od każdego. W tym i od szatana. Niech by już tylko samej wytrwałości. No niech ktoś tu wykaże błąd rozumowany. Na to sobie mógł pozwolić brat Stanisław Roguski, bo on trochę tam przeżył, trochę przemyślał. A dzisiaj czasami dobrze jest zacytować takie filary, jakby to jeden z naszych braci powiedział. Więc mamy Tomasza Zakwinu, możemy wziąć, możemy nie wziąć, no ale takie coś jest. Możemy powiedzieć, że w naszym tekście mamy podane wszystko pismo. To też nie jest przypadek. Jednym z takich koników osobistych to jest to, żeby starać się dojść do znaczenia praktycznie każdego słowa. Mamy w objawieniu napisane, i to sobie jeszcze tam odnajdziemy, kiedyś by to nam się przyda, że nic, ani ta najmniejsza litera, która dziesiątkę chyba znaczy w greckim języku, tam może nie brać. Dziesiątka, no tam Toyota. No. W każdym razie to jest doskonałość ludzka. Także nawet ta najmniejsza litera nie powinna się zmienić w tekście. Wszystko ma swoje znaczenie. I tu mamy napisane wszystko pismo od Boga jest znaczeniem. No więc postarajmy sobie udowodnić to. Co przez to możemy zrozumieć? Wszystko pismo sugeruje już nam sam Pan. W Ewangelii Łukasza możemy znaleźć werset 44, rozdział 24, 44 wiersz w tym rozdziale. Łukasz 24:44. Przepraszam, czy dosyć wyraźnie mówię?
Tak.
Bo niektórzy mówią, że pod nosem i w rzędach, także staram się...
Wyraźnie.
No i mają rację, bo ja swoich wykładów nie umiem słuchać. Nie? Jak oni nie mogą słuchać tego, jak ja na muzyce się. Więc proszę bardzo przebacz w razie czego, jeżeli coś, bo jesteśmy w takim rodzinnym gronie, znaczy w tak wąskim czy rodzinnym, nie ma na to adresu. Łukasz 24:44. I rzekł do nich. Te są słowa, które mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musi wypełnić wszystko, co napisane w zakonie mojżeszowym i w prorokach i w psalmach o mnie. No a tak się składa, że te trzy części to jest nic innego jak trójpodział Starego Testamentu w judaizmie. Pierwsze pięć ksiąg, wyjątkowa pozycja w Piśmie Świętym, zakon, prorocy, mniejsi, więksi i pisma, do których należały psalmy. I tutaj psalmy przedstawiają coś. Więc Jezus już sugeruje, że jest coś, co można uznać za kanon Pisma Świętego. To jest jego sugestia. No w tym czasie Nowy Testament nie był spisany. Więc sięgnijmy do tego wiersza, który już wspominaliśmy, objawienie, 22 rozdział, wiersze 18 i 19. Objawienie 22, 18, 19. A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księżycej. Jeśli by to przydał do tego, przyda mi też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli by to ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta wiecznego i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. To jest, drodzy bracia, dość duża odpowiedzialność. W tym sensie, że jeżeli się jest badaczami, jeżeli się człowiek szczyci z tego, że jest badaczem Pisma Świętego, to powinien wiedzieć, o czym mówi. Przynajmniej starać się wiedzieć, o czym mówi. I tu jest olbrzymia odpowiedzialność polegająca na każdym, który stara się argumentować w jakiś sposób. Bo mówiłem wam o różnicach między zborami francuskimi czy polskimi. Jest różnica w tym sensie, że jeżeli ktoś próbuje w oparciu o Pismo Święte argumentować, że na konwencjach mogą się modlić tylko słudzy generalni, to ja bym tak powiedział, jak może po prostu bierze na siebie dosyć sporą odpowiedzialność. Na tym się sprawa kończy po prostu, bo to nie jest podstawowy temat naszych rozważań, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszystko Pismo jest natchnione. I tak często mamy w Piśmie Świętym i często nawet Pismo Święte jest nawet bardziej sarkastyczne i bardziej takie niż brat Bronek Socha czy paru innych, których tam w internecie czasami można znaleźć. Bo to, co nam kiedyś cytowano jako dzieciakom, że dzieci bądźcie są dane rodzicom, to następny wiersz, jak się schodzi, zaraz ten następny, tam jest porada dla ojców, jak mają z dziećmi postępować. Więc to jest tak, to wszystko Pismo, albo sobie wybieramy to, co nam odpowiada, albo wszystko Pismo. Jak wszystko Pismo, to dajmy sobie spokój, wróćmy do tego Pisma Świętego i poszukajmy, czy tam czasami czegoś nie ma, co by mogło nas trochę, powiedzmy, zbić z pantałyku. A więc mamy znaczenie tego, że wszystko to jest pewien zespół, to jest pewna całość i ta całość musi mieć swoje kryteria. Ta całość, jest cały epifaniczny tom o Biblii, więc nie będziemy mieli pretensji, żeby tam nawet przy długim wykładzie do 13, nie będzie ten trwał do 13, ale nawet przy tak długim wykładzie to byłoby naprawdę pretensjonalne, to byłoby, gdybyśmy chcieli to wszystko streścić. Więc możemy wrócić, jeżeli ktoś miałby ochotę i potrzebę i zamiłowanie do tomu, ale powiedzmy, że ta zupełność nawet wyraża się w samej strukturze Biblii. I też podamy tylko to, że nasz Pan w Ewangelii Łukasza, którą czytaliśmy, sugerował już trójpodział. Prawo, prorocy i pismo. Trzy części. Jeżeli do tego dorzucimy Nowy Testament, mówiliśmy trzy, tak? Ewangelię, listy Pawłowe, listy powszechne i objawienie, to nam wychodzi coś, co ojciec bardzo lubi. Można się doliczyć do siebie. I wiemy, że mamy siedem rodzajów, siedem linii myśli biblijnych, to też możemy na przykład mamy nie znaleźć. Mamy doktryny, mamy nauki etyczne, mamy obietnice, mamy napomnienia, mamy proroctwa, mamy historię i mamy typy. I tak się składa, że te siedem składników Biblii jako symbolicznego pożywienia chrześcijanina możemy przyrównać do siedmiu składników naszego ziemskiego jedzenia. I chyba w polskim języku ten artykuł nie został jeszcze przetłumaczony. Jest o dwóch rodzajach żywności, duchowej i cielesnej, chyba nie. Więc powiedzmy tylko jedną rzecz. Nawracając do tych różnic między jednym krajem czy drugim, między jednym możemy powiedzieć, jedną grupą braci tu i tam w świecie rozrzuconym, że tak jak mówiliśmy, jest wiele potrzeby nauketycznych tam, gdzie ja pracuję i gdzie żyjemy, ale jest widać z tego, co, bo przecież internet funkcjonuje, widać z tego, że jest olbrzymia polemika, jeżeli chodzi o tytuł, tutaj w Polsce. I można tylko powiedzieć, że jeżeli gdyby ktokolwiek chciał się żywić jednym tylko rodzajem pożywienia, no to tak się składa, że niestety będzie miał niedobory w innych. To jest jedna rzecz. No ja pozwolę sobie Wam wspomnieć, że typy są w tym artykule przyrównywane do witamin. No więc nie daje nikomu długiego, spokojnego żywota, gdyby się tylko na witaminach chciał żywić. Nad tym też warto się zastanowić. To jest dobrą rzeczą, oczywiście ugruntować swoją wiedzę i mieć zapewnienie o tym, że to jest ważna część nauk biblijnych. Biblia sama o tym mówi. Cały wstęp do 10 epifanicznego tomu jest wspaniałym przykładem na to, że to nie jest wyssane z palca przez jakiegoś tam sekciarza, tylko sama Biblia o tym mówi, no to możemy się przekonać. Więc mówimy, że ten całość, to wszystko pismo i nawet w tym sensie, że jest różnorodność, jest 7 rodzajów nauk, 7 symbol doskonałości. Mówimy, że wszystko pismo jest to wszystko pismo natchnione od Boga. O tym natchnieniu oczywiście na pewno już w pamięci cytowaliście sobie tekst z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, wiersz 21. Praktycznie każdy na pamięć zna. Przeczytajmy. Pod tym względem też takie wspomnienie, trochę z łezką wokół. Zdarzało się, że jeden czy drugi tam kiedyś szkoły prorocze w Poznaniu miał. No i wydawało nam się, że było ważną rzeczą, żeby nie skarcić, żeby się nauczyć. No i niektórzy nawet byli w stanie cytować z głowy Pismo Święte. Ojciec pamiętam wspominał, że kiedyś brat Johnson, bo przecież go zna, 140 tekstów ponad w wykładzie. Z głowy. No to jak taki tam początkujący diakon u nas, to mówię u nas, Boże, no kiedyś u nas, Boże, cytował z pamięci, to te stare filary, jeden zawsze się tam znalazł, który mówił do ty, a ty się uważasz za brata Johnsona. Mówi, ci, co ciebie słuchają, to muszą być przekonani o tym, że ty z Biblii czerpiesz to, czym się dzielisz. Więc weź tą Biblię, niech widzą, że z niej to bierzesz. No, na Biblię to nie wygląda, ale tu jesteś. A poza tym, no, zmieniły się trochę nasze mentalności i zmieniła się też wasza wiedza. To znaczy, że możecie w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy to jest tak, czy to nie jest. No bo też tak myślę, że każdy z was zęby zjadł na tym studiowaniu tych doktryn nauk etycznych, obietnic na pomoc historii typów, czyli 7 części. Ale wracajmy do naszego tekstu. 2 Piotra, 1 rozdział, 21 wiersz. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeli będąc mówili święci Boży ludzie. Może to, nie wiem, przepraszam, ma siostra Lidia Tysiąclecia, mogę siostra przeczytać ten tekst? Nie? Nie, nie jest? No. W każdym razie jeszcze taki.
Jaki?
2 Piotra, 1, 21.
Biblia Tysiąclecia.
Ja skorzystam w Nowej Biblii Gdańskiej. Napisane jest tak, bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego.
I Biblia 3, wydaje się, że nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.
Dziękuję.
Ewentualnie z paulistów, proroctwo bowiem nigdy nie powstawało z ludzkiej woli, ale w imieniu Boga głosili je ludzie kierowani przez Ducha Świętego.
Dziękuję. I jeszcze jedna tylko taka anegdotka w nawiązaniu na tej Biblii Gdańskiej. Ojciec tylko tą Biblię zmawia. To jest taki duchowiony styl. Biblii tysiąclecia nie lubi. Zawsze mi się śmiać trochę z tego wszystkiego, bo jest tych tłumaczeń sporo. Każdego można coś wnioskować, ale to był taki, no zostało trochę takie wspomnienie. I jak czytam to, to oczywiście język, no pędzeni będąc mówili, to może się komuś wydaje archaiczne, ojcu sam się może wydawało uduchowione, innemu się wydaje inaczej, ale chodzi o sens. Chodzi o to, co ten werset ma powiedzieć. No jeżeli chodzi o prawdziwą wersję, przecież to nie jest greka. Francuskie przysłowie mówi takie powiedzonko tradition trahison. Tradition, tłumaczenie, trahison, to jest zdrada. No. Francuzi są bardzo dosadni. Często bardzo dosadni. I to jest tak prawdziwe. No ale korzystajmy z tego. Więc ten tekst z pewnością jest tym sztandarowym tekstem. Jeżeli mówimy o natchnieniu Biblii, to każdemu to na pewno przychodzi na myśl. No. Jest też w Biblii Tysiąclecia może, najlepiej by to było, może brat Gabryś przygotuje, ale mamy, ja przeczytam z Biblii Gdańskiej, tekst, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 3 rozdziale, pierwsze 2 wiersze z tego wersetu. Biblia Gdańska podaje tak, czymże tedy zacniejszy Żyd? Albo co za pożytek z obrzeski? Wielki w każdej miarze. Albowiem co najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże. Mowa jest o wyrokach Bożych, to nas najbardziej interesuje, a Biblia Tysiąclecia.
Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzedzania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.
Tłumaczenie, może mam wcześniejszą Biblię Tysiąclecia, jest podane wyrocznie. Wyrocznie jest użyte słowo wyrocznie Boże. A więc mamy tutaj również jeden z tekstów, który podaje nam, że Pismo jest natchnieniem, jest natchnieniem boskim. Jest również inna ważna cecha tego Pisma, którą podaje nam apostoł Jan, w wierszu 35, 10 rozdziału. Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersz 35, druga część tego wersetu. Jeżeli on nas zwał bogami, do których się stało Słowo Boże, nie może być Pismo skażone. Nowy przykład, nowa Biblia Gdańska mówi, jeżeli tamtych, do których Słowo Boga nazwał bogami, a Pismo nie może zostać unieważnione. Tu jest wyraźnie mowa o Piśmie. Możemy znaleźć teksty, które w proroctwach, które mówią, że Słowo, które wyszło od Boga, nie wróci się z powrotem, nie wykonawszy tego, dlaczego On je posłał. Ale tu mamy wyraźnie napisane, że Pismo nie może zostać unieważnione. To jest coś, co możemy się starać jakoś tam zinterpretować, jakoś tam naciągnąć do naszych myśli, ale unieważnić się tego nie da. To znaczy co? No krótko mówiąc, jeżeli znajdziemy jakiś jeden wiersz, który poddaje w wątpliwość naszą argumentację, no to jest koniec. To trzeba się po prostu z tym pogodzić i dyskusję skończyć. Na tym polega również natchnienie Boże, że to jest niezmienne. Tam nie trzeba dodawać, tam nie trzeba powiedzieć, że apostoł Paweł miał na myśli. Możemy sobie mówić, ale nie musimy w to wierzyć dogmatycznie. Nie to dlatego, że ktoś tam powiedział, bo on kiedyś, prawda, jeszcze dostał nominację od brata Johnsona. No dobrze. Znowu mi ojciec przychodzi na pamięć. Mówi, ty myślisz, to tak jeszcze z podokrem spojrzał, ty myślisz, że brat Johnson tak dawał nominację na ewangelistę? No, mówi, tam byłeś za nim najpierw. Tam musiałeś się wykazać, że czegoś umiesz. No, nie dlatego, żeby tam coś marnego słowa powiedzieć o tym czy o tamtym, ale on jego bracie Johnsonie mówił, to jest tak mniej więcej jak można by powiedzieć o bracie Karonie, który był przedstawicielem we Francji, który był jednym z głównych tłumaczy literatury na francuskim języku. Jak zacząłem trochę po francusku rozumieć i czytać tomy parauzyjne po francusku, brat Karon już nie żył. Myśmy go w Polsce widzieli, ale po francusku się nie umiało, nie można się było porównać. Wszyscy żeśmy go strasznie lubili. A to z tego względu, że jak brat Karon z Polski wyjechał, to ojciec nas przeszedł do fryzjera. Zaciągał go, miał takie włosy, że potem mogliśmy już długie włosy mieć i był spokój. Ale tak poważnie mówiąc, to jak on tłumaczył, jak on wydawał tomy, to można powiedzieć z całą powagą i z całym naciskiem, te tomy można na stojąco czytać. Tam były odnośniki do wszystkiego. Tam były tłumaczenia. Myśmy mieli w drugim tomie parauzyjnym od razu z tyłu appendix z wszystkimi, z listem brata Johnsona do brata Russella, jeżeli chodzi o poprawki chronologii, tamte daty z dokładnością do jednego. To było wszystko wydane dokładnie i tam w tekście oryginalnym mieliśmy odnośnik i trzeba było sprawdzić wszystkiego. To była redakcyjna praca taka, że tego się po prostu nie da przecenić w tym sensie. No i musimy powiedzieć, że to jest też sprawa, którą możemy sobie przypomnieć, możemy docenić. Z tego nie musimy, o to nie musimy kopię kruszyć z nikim. To jest osobisty pogląd, ale to też jest sprawa tego, w jaki sposób jest to natchnione pismo, to wszystko pismo również przekazywane. I to nie jest też bez znaczenia. A więc wszystko pismo od Boga natchnione jest pożyteczne. No i tu byśmy też mogli w dygresję wchodzić. Bo dlaczego pożyteczne? No, mówiliśmy o badaczach. Jeżeli to tylko taka, naprawdę już za koniec się wezmę i więcej jak trzy zdania na ten temat nie powiem, ale mówiliśmy o badaczach, więc jeżeli się coś bada, jeżeli badamy, to wszystkie typy, wszystkie obrazy, takie figury, które chrześcijanina przedstawiają, są w pewnym sensie raz. Po pierwsze, to jest przede wszystkim aktywność, żołnierz czy sportowiec. No i przede wszystkim to jest funkcjonalne, to do czegoś ma służyć. To nie jest tak, że tak, bo się tak Bogu podobało. To wszystko ma swój cel. No i wiadoma rzecz, normalną rzeczą jest, że wszystko pismo natchnione Boga ma czemuś służyć. I ten praktyczny aspekt możemy znaleźć na przykład w kontekście naszych podstawowych wierszy, to znaczy drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, a wiersz 15. Bo dziedzictwa znasz Pisma Święte, mogące Cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, to w Chrystusie Jezusie. To jest Nowa Biblia Gdańska. Starszy przykład. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawda, że to jest bardziej uduchowione. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma, które mogą uczynić Cię mądrym ku zbawieniu. One mogą. One mają moc. One mają tę funkcję, że mogą to sprawić. No, sama ich znajomość to jeszcze niczego nie sprawi, ale funkcja jest. To jest tak, że my mamy usta po to, żeby po prostu tam przez ten początek pokarm mógł przejść, ale po to, żeby one służyły, to jeszcze trzeba są czasami różnych rzeczy zrobić. Wracając do tych filarów, to kiedyś, pamiętam jako dzieciak, słuchało się tych staruszków naszych dzisiaj, albo tych, których już niestety nie ma. I tak o tym tysiącleciu to każdy będzie przed własną winnicą sobie siedział na leżaku pod figowym drzewem z otwartymi ustami i te dojrzałe figi mu tak będą same spadały do ust. No może niekoniecznie. mogą uczynić się mądrym ku zbawieniu. Więc jest, możemy powiedzieć, funkcjonalność tego. Jest również ostrzeżenie, bo to jest tak, że wiecie, to tak jak w domu, są noże kuchenne. No, tak? No i tak się zdarzy, że gospodyni tymi nożami wszystko zrobi i wszystko smakuje, ale przyjdzie tak, że jest tam powiedzmy tych 11 więcej i nagle tam ojciec czy syn, no to ci pomogę. No, weźmie ten nóż kuchenny i powiedzmy, to nie jest nóż, to w ogóle nie kroi. No to nasz czyn, tak? No. I potem już się teraz zrozumiała, co się dzieje, nie? Niech wiedział przysługa po prostu. No ale na ostrzony, no jak? Potem wszystko, prawda, czerwinę można zrobić i różnie. Tak? I to jest tak, że no, trzeba uważać, bo mamy w liście apostoła Pawła do Żydów w 4 rozdziale, w 12 wierszu podane słowo, bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne. I przeraźliwsze nad wszelkim jest w obu stronach ostre i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli, i zdania serdeczne. Więc tym się trzeba umieć posługiwać. Ja pamiętam kolegę z technikum, jego siostra studiowała stomatologię w Dajsie. No i dziewczyna, no specjalnie tam nie mieliśmy kontaktów, no ale mój kolega jej tam specjalnie, no powiedzmy, nie szanował. Mówi, no zobacz, mają teraz zajęcia z chirurgii, mówi, kupiła się skalpel, nie? I mówi, ledwo go spakowała, już trzeba było opatrunek zakładać. Bo skalpel tego się nie czuje. To jest tak jak zresztą, no nie czuje się. To jest, widzicie, myje się czasami jedno urządzenie, w którym jest taki metalowa taśma. I tego, no to jest metalowa taśma, no metalowa taśma. Albo powiedzcie komuś, że papier, nie? No, kto w dukarni nie pracował, to może nie wierzyć. Nie, trzeba uważać. A Słowo Boże no, jest żywe, skuteczne, przeraźliwsze na wszelki miecz po obu stronach ostre. I tak się złożyło, że dane mi było kiedyś zobaczyć, jak się fabrykuje samurajskie miecze. I tam człowiek, który ostrzy ten, bo to jeden jest hutnik, który przez 3 dni z trzech ton surowca robi mniej więcej tam 3 kilo stali wysokogatunkowej, inny te stankuje, inny ją hartuje i jeszcze jeden ją ostrzy. Ten, który ją ostrzy, to jest też praca, bo już tam nie pamiętam dokładnie ile czasu, ale gdzie ten ostatni szlif, to on jest zrobiony tak mniej więcej pumeksem, no ja go nazywam pumeksem, ale to był kamień specjalny, pomimo czy inny kamień, ale ten już był tak cienki, że on go mógł sobie kupić tylko w takiej ilości, która no 6 by się zmieściła na moim najmniejszym paznokciu. I on to cierpliwie tym właśnie kamieniem ostrzy. I takie ostrze jest wyzwaniem dla wszystkich dzisiejszych hutników. No bo cierpli, dzisiaj tego by się naszą technologią nie dało. Do tego trzeba japońskiej cierpliwości. I dlatego tak ostre narzędzie, tak wydajne narzędzie wymaga w pewnym sensie do umiejętnego operowania tym wszystkim. To jest tak, jak wiecie, no, myśmy w liceum mieli taką opowiastkę, jak to przyszedł facet do apteki na wiosce z głową związaną taką brudną szmatą, głowa wspomnięta taka i aptekarz go się pyta, no co ci się dziwo stało? No wiesz, byliśmy ze szwagrem na ogrodzie i pszczoła przyleciała. No przestań mi opowiadać, pszczoła, przecież to nie może być od ukoszczenia pszczoły. A nie miała czasu, szwagier ją tam opłatą dostał wcześniej. Więc czasami narzędziem można zrobić coś, czego no po prostu trzeba uważać. I tak sobie możemy, mówię, no sprawa jest na tyle poważna, że możemy się trochę pośmiać, ale to czasami się głos na głowie jeży, bo słyszy się tematy na przykład sądzić czy nie sądzić. I można całe wszystko argumentować. No, sądzić. Tylko jest jeden, który osobiście dla mnie jest najstraszniejszym tekstem Biblii, to jest ten, że taką miarą, jaką wy mierzycie, taką będzie odmierzony. No więc sądźcie, róbcie co chcecie. Ale pamiętajcie tylko, znaczy to mówię do siebie też, że no po prostu trzeba będzie w pewnym momencie, bo boska sprawiedliwość to nie jest tak, że każdemu porówno. tak nie będzie. Prawdopodobnie. No myślimy, że nie. Mamy dobre przesłanki na to, żeby myśleć inaczej, że każdemu będzie tak, w miarę jaką on tam świadomość sobie i znajomość wyrobi. Także no po prostu trzeba uważać. Trzeba uważać. Jeżeli chodzi o tą pożyteczność, tą funkcjonalność, to jej rozliczne funkcje możemy znaleźć w psalmie, w psalmie 119, na przykład od 97 wiersza do 104. Nie będziemy ich czytać. Psalm 119, 97 do 104 wiersza dla tych, którzy ewentualnie notują. Ale przeczytajmy sobie psalm, jeden z, no tu osobista dygresja znowu, jeden z najpiękniejszych pasaży Pisma Świętego, psalm 19. Cały psalm jest przepiękny, ale możemy sobie przeczytać wiersze od 7 do 11. Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi aż do kończyn ich, a nie masz nic, co by się mogło ukryć przed gorącym jego. Zakon pański, przepraszam, to 8 wiersz. 8 do 11. Zakon pański jest doskonały, nawracający duszę, świadectwo pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu. Przykazania pańskie są prawy, uweselające serce, przykazanie pańskie czyste, oświecające oczy, bojaźń pańska czysta, trwająca na wieki, sądy pańskie są prawdziwe, a przy tym i sprawiedliwe, porządliwsze nad złoto i nad wiele najwygodniejszego złota i słodsze nad miód i nad plaster miodowy. Sługa też twój, 12 wiersz, bywa oświecony przez nie, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. I tu jest też takie, no, czytamy, sługa twój bywa oświecony, to znaczy się nie jest. I to nie jest tak, żeby światło na nas zostawało. To nie jest olej święty. Że on tam przepenetruje wszystko i co byśmy kogoś zrobili, to jeszcze jakieś tam ślady zostaną. Nie, jak wyjdziemy spoza miejsce, które jest oświetlone, to no nie jesteśmy w świetle, można mówić delikatnie. Więc bywamy oświeceni, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. To znaczy, tu też nie jest napisane, że a ten pomyśli, że już się na wszystkim zna i wszystko przestrzega doskonale. Nie. A ten, który ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. Bo tak się zdarza, że z tego, że jesteśmy dumni, że jesteśmy badaczami, to my się możemy uważać za w pewnym sensie elitę. Bo my mamy prawdę, my mamy największy zakres i to wszystko... To nie to, żeby się z tego podśmiechiło, bo to wszystko jest, prawda? My mamy dostęp do tego. Nie? Ale też mamy odpowiedzialność. Szlachetstwo zobowiązuje. Więc, żeby nam czasami tak nie przyszło, żeby powiedzieć, jak naszemu Panu to widzimy. No my mamy ojca Abrahama. Tylko, że trafiło na takiego, co to po poznańsku się nazywa szlach hertis. Szlach to jest uderzenie, a hertis jest gotowy. To jest obrazu. Nie? To jest ostatnie słowo do bicia. Tak się mówiło o nas w podstawówce. No, byście byli synami Abrahama, to byście robili uczynki i koniec. I na tym się skończyło. No jeżeli ktoś miał trochę własnej dumy, to się zamknął i poszedł. To co to znaczy? Nie wiadomo, jak oni się tam zachowali dokładnie, każdy indywidualnie, ale nasz Pan powiedział. To samo, dokładnie to samo, co jest w stanie napisane, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. To jest warunkowe, tego nie musi być, to nie musi być, możemy powiedzieć, bezwarunkowo, bez warunków oddane. Więc te rozliczne funkcje są, wszystko pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauce. Nauka, no, w pewnym sensie to jest oczywiste, no wiadomo, no, co tu dużo mówić. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 2 wiersz. Czas, Słowo Boże. Nalegaj w czas, albo nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. To są słowa do Tymoteusza wypowiedziane przez Pawła. No, tu też trzeba się zastanowić nad tym, co to jest w czas, albo nie w czas. Nad tym też moglibyśmy trochę czasu poświęcić, ale zrobili to inni. Lepiej niż my i do tego możemy wrócić. Ten tekst jest wyjaśniony, co w szczególności to oznacza, ale napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo to jest też tak, czasami nam potrzeba, nie? Bo to by się mogło zdawać, że tak jak to mój dawniejszy dyrektor techniczny mówił w pracy, że no, jak my możemy do czegoś dojść, jak my jesteśmy otoczeni, no oblężeni przez idiotów i niepełnosprawnych. Tak nas klasyfikował, bo tylko on będzie pracował, no wiadomo, dyrektor. I nam się też może wydawać, że no przecież jak ja rozumiem, ja mu tłumaczę i on jest takiego samego zdania jak on, no to no dobrze, no można mieć cierpliwość, ale do jakiego punktu? No do kiedy? No każ, że wszelką cierpliwością i nauką. Wszelką, to znaczy może taką, która jest u kogoś innego. Już twoja się skończyła, ale no popatrz gdzieś indziej. Rozgłównij się, bo to jest też cecha inteligencji, żeby obserwować. Jeden z czterech sposobów poznania i to nie kosztuje zbyt wiele. No, obserwacja można, no to jest po prostu dosyć tani świadomej nauki. Tylko z tym jest czasami ciężko. A więc tu jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o strofowanie, nauczanie, strofowanie, naprawę i ćwiczenie sprawiedliwości, to tu by trzeba było znowu wrócić do jakiegoś fundamentu. To znaczy do nauki, którą Brad Johnson wyjaśniał w ofiarach książąt wieku Ewangelii. Bo mamy w czwartej księdze Mojżeszowej, no tylko sobie tak zasygnalizujemy, powiedzmy, o, w tym sensie. Bo w siódmym rozdziale czwartej księgi Mojżeszowej od 12 do 86 wiersza mamy taką fundamentalne studium 12 grup Kościoła. Ofiary Książąt Wieku Ewangelii. I przeczytajmy sobie pierwsze trzy wiersze z tego zbioru. To znaczy 12, 13 i 14 z 7 rozdziału Księgi Liczb, 4 Księgi Mojżeszowej. I ofiarował pierwszego dnia Darsu Nason, syn Aminadabu z pokolenia Judy. A dar jego był misa srebrna jedno, 130 cyklów wagi jej, czasza srebrna jedna, 70 cyklów wagi jej, według cykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śmienną, kadzielnicę jedną z 10 cyklów złota, pełna kadzidła na kadzeniu. Te trzy rodzaje naczyń, które były ofiarowane, przedstawiają właśnie te trzy aspekty, które możemy zreasumować przez strofowanie, które jest reprezentowane w misie, napominanie, korekcje w czasie, i ćwiczenie ku sprawiedliwości w kadzielnicy symbolicznej. I tam na wielu stronach Bradzowską szczegółowo opisuje to, jak się to miało, to właśnie nauczenie, to strofowanie, te nauczenie naprawiające, te korekcje i ćwiczenie sprawiedliwości we wszystkich 12 głównych denominacjach chrześcijaństwa na przestrzeni wieku Ewangelii. To jest czas na osobne studium, możemy powiedzieć, ale tu znajdziemy w pewnym sensie praktyczne zastosowanie wobec wielu fundamentalnych nauk, bo to są przecież doktryny szafarskie, które Pan Kościołowi powierzył i dzisiaj też się zdarza, że to tak, wiecie, no znowu dygresja osobista. Pierwszy wykład, który jako w cudzysłowie starszy dane mi było powiedzieć w Poznaniu, to był wykład z listu do Rzymian, 3 rozdziału, 24 bodajże, wierzę o usprawiedliwienie. I od tego czasu mi się wydawało, że ja wiem. Ale to mi się tylko tak wydawało. Bo jak trzeba było konkretnie jakiś punkt udowodnić, to tego z głowy się nie dało zrobić. To trzeba było do źródeł wrócić. I to się tak czasami tylko po prostu czasami mamy wrażenie, że no my wiemy, prawda? My wiemy. I tak nam się może czasami być wygodnym dosyć długo wydawać, prawda? I te szafarskie doktryny się okazuje, że jest nie tylko usprawiedliwienie, że jest kongregacjonalizm, że są doktryny, jeżeli chodzi o po prostu czy tam jedno źródło Bożego, no, wiele ciekawych rzeczy można znaleźć i tam szczególnie właśnie w naukach, które są tymi korektywnymi naukami 12 denominacji chrześcijaństwa i w ćwiczeniu ku sprawiedliwości możemy znaleźć bardzo ciekawe myśli dla naszego postępowania w tych obecnie, no powiedzmy, trudnych czasach dla niektórych, którzy po prostu byli przyzwyczajeni żyć jak u Pana Boga za piecem, tak jak było to, mówię osobnie oczywiście. Nam się wydarzało, że no, cóż nam się może przydarzyć, prawda? Zawsze był, lubię cytować ten tekst z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 22-23 wiersz. Nam się wydawało, że to no, no prawda, tam Biblia jest natchniona, cała Ewangelia też, kazanie na górze też, no ale ten tekst przecież nie może nas dotyczyć, żeby nam Pan powiedział, że wy żeście, no nie znam. Pan mówi, że myśmy prorokowali w swoim imieniu, myśmy tam diabły wyganiali, myśmy to, no myśmy też robili tam, ja publikowałem na 80 forach w internecie, a ten znowu tam po cichu robił niektóre rzeczy, a tamten tam robił to, a ten głosił, a ten jeździł, a ten pomagał. No, może być tak, że będzie ciężko, prawda? Więc trzeba się czasami po prostu zastanowić, czy to tak jak jest takie powiedzonko, no my tak parafrazując nieco Jakuba, którego bardzo lubię, niewiele napisał, ale napisał tak, że praktycznie jestem przekonany, że z zawodu był pisarzem publicznym, bo zawsze kropkę na i stawiał. Ty wierzysz, że jeden jest Bóg? No dobrze. Ja mi też wierzę. No i w pewnym sensie tak może czuć, że no czasami po prostu zdamy sobie sprawę, aha, no tak jak było powiedziane, to macie robić, ale o tamtym nie zapominać. Więc strach czasami jest pomyśleć, o czym tak mimochodem nie, bez specjalnej wiedzy zapominamy. I to mówię, dziękuję bardzo. Mówię, no tak jeszcze jak mamy świadomość, to dobrze. W pewnym sensie nie jesteśmy zupełnie przegrani. Także jeżeli chodzi o tą skuteczność, to możemy wrócić do studium o ofiarach księżom wieku Ewangelii. I to nasz podstawowy tekst, do niego wracając, to jest, możemy powiedzieć, po tym wszystko pismo od Boga na cenie jest pożyteczne ku nauce, ku stosowaniu, aby człowiek Boży. Aha. To znaczy się, że no, można powiedzieć, to się szczególnie dotyczy pewnej grupy ludzi. Już przejdźmy do porządku dziennego nad tym, jak się ta grupa konstytuuje, ale co nie jest też bez znaczenia. No ale to się odnosi do tych, którzy no, są w pewnym sensie szczególnymi, tak? Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 18 wiersz. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Nam, którzy bywamy zbawieni. To też jest tak. Można by się zastanowić trochę nad tym słowem bywamy. To jest z Ewangelii Mateusza również werset, który możemy przeczytać. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersze 12 i 13. A wszedłszy w dom, pozdrówcie go. A jeśli by on dom był godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz. A jeśli by nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was. Więc tu już mamy trochę tak, patrząc, tak czytając pomiędzy wierszami, tak, tak jak się zakomunił, człowiek uczy, to tu jest napisane w pewnym sensie, że to nie od was zależy. Wyróbcie swoje. A to, czy on zostanie ten duch, czy nie, to już jest sprawa starszego brata, można powiedzieć. Tak? To nie jest. Ale róbcie. I to jest wybór, ta różnica To jest, jest coś, które, które jest warunkowane boskim wyborem. Boskim wyborem. W liście apostoła Pawła do Żydów, już cytowaliśmy ten rozdział, czwarty rozdział, tym razem weźmiemy wiersz drugi. No, czytaliśmy dwunasty, zobaczmy drugi. Czwarty wiersz drugi. Albowiem i wam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, aby im nie pomogło słowo, które słyszeli przetoż, iż nie były złączone z wiarą tych, którzy słyszeli. No więc widzimy, że warunkuje to wszystko, to są rzeczy warunkowe. To nie jest tak, że nie jest to sprawa wyboru. To się adresuje dla, możemy powiedzieć, człowieka Bożego. Ta akcja słowa, ta skuteczność i ta funkcjonalność jest szczególnie przeznaczona dla usługiwania i dla wyćwiczenia tych, których możemy nazwać, który tutaj nazywa Biblia człowiekiem Bożym. Przytoczmy jeszcze jeden tylko wiersz z Ewangelii Mateusza. Czwarty rozdział, czwarty wiersz. A on, odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Tu mamy wynik tego zastosowania dla tych, którzy się w pewnym sensie dadzą sami ukonstytuować synami Bożymi. To jest związane tak dokładnie tak samo, dlatego mówimy o pokarmie duchowym. To jest związane z przyjmowaniem tych elementów, które pozwalają na zachowanie i osiągnięcie w pewnym sensie, możemy powiedzieć, życia, bo od tego, w jaki sposób my się żywimy, zależy w dużym stopniu jakość naszego przebywania. I tu możemy powiedzieć, wracając do naszego tekstu, że aby człowiek Boży był doskonały. Przytoczmy go jeszcze raz. Do naszych tekstów, aby człowiek Boży, 17 wiersz, był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. No, doskonały. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale możemy powiedzieć od wiersza 43, ale szczególnie wiersz 48. 48 mówi, bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały. To jest, Francuzi może powiedzą złośliwie, takie pobożne życzenie. No ale jesteśmy marzycielami w pewnym sensie, więc róbmy tak, jakby to była rzeczywistość, a czyńmy tak, żeby to było rzeczywiste każdego dnia. Jest taki piękny zwyczaj we Francji, że się nowożeńcom daje karteczkę taką, z powiedzeniem, że pamiętam kogoś, chodzi o miłość wzajemną, że mniej niż jutro, ale znacznie więcej niż wczoraj. Romantyczny nawet. Także możemy się starać w ten sposób zrobić, ale tu jest też ciekawa rzecz od 43. Od 43 wiersza są podane myśli, które też są godne zastanowienia. No, nie będziemy tego czytać, nie będziemy komentować, to jest oczywiste. Ale w tych myślach to jest początek misji naszego Pana. To jest, możemy powiedzieć, zaczynał wybierać swoich uczniów, więc nie można powiedzieć, że o jakiejkolwiek doskonałości faktycznej może być mowa. Ale zachęcaj do tego, bądźcie z tego wy doskonałymi. Macie wzór. Możecie się o to ubiegać w pewnym sensie. Ale te myśli, które są tutaj podane, no, to jest coś szczególnego. I tam tak się złożyło, że można powiedzieć, zdane mi było przeczytać ostatnio pewne ustępy z 16 tomu epifanicznego. I tam jest, tam są bardzo ciekawe myśli, które na ten czas mogły nas dotyczyć, znaczy się raczej was dotyczyć, bo we Francji tego problemu nie ma między braćmi, ale tam jest napisane, tam są, jest, chodzi o słowa naszego Pana, że wy żeście słyszeli, nie zabijaj. Nie? Ale ja wam powiem, że ten, który by, i to jest takie trzystopniowe powiedzenie, i ten, który by powiedział bratu swemu, że po prostu jesteś bez zmysłu, bezsensowny, jest winien morderstwa. I wyjaśnienie brata Johnsona tego słowa może dać wiele do myślenia, jak my się odnosimy do tych, którzy nie rozumieją tak samo doktryny jak my. Jak się to dokładnie przeczyta i się ustanowi, to byłoby czasami, to czasami ciarki po krzyżu przychodzą. Ciarki po krzyżu przychodzą, żeby się czasami nawet na mnie nie zdarzyło, bo w pewnym sensie nawet lekceważymy. To tak, bo no mówiłem, zawsze to człowiekowi zostanie. Kiedyś jak człowiek był tam dzieciakiem, to był człowiek kwiarzem, więc często zostaje taki, a tego to tam został, to jest zakuty łeb, już się jemu się już nic nie wytłumaczy. To też jest w pewnym sensie zabójstwo i tego niestety, mówię z własnego doświadczenia, to się nam może zdarzyć. Więc do tej doskonałości musimy dążyć. I tu zostanie nam trochę tak, możemy powiedzieć, kawaleryjską metodą, żebyśmy mogli drugi zrobić krótką przerwę i drugi wykład wspólnie wziąć. Ku wszelkiej sprawie dobre, dostatecznie wyćwiczone, więc zostają nam cztery rzeczy, bo zobaczymy. Ku wszelkiej sprawie, no wszelkiej, to jest również tak jak z tym wszystkopismem. To jest praktycznie wszystko. To obejmuje pewną całość, to obejmuje pewną, można powiedzieć, całkowite poświęcenie, całkowite wyodrębnienie, zupełnie inne postępowanie i cokolwiek byśmy nie przedsięwzięli, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, cokolwiek byśmy nie pomyśleli, to możemy włączyć w ten temat. Więc przejdziemy tak szybko nad tą wszelką sprawą. I jeżeli chodzi o sprawę, no to sprawa to jest, można powiedzieć, dzieło, to jest wykonywanie czegoś. Tak jak mamy list do Efezjan, apostoł Paweł do Efezjan w drugim rozdziale, w 10 wierszu, mówi nam tak, albowiem czyny my, gdy jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. No, jesteśmy stworzeni ku uczynkom dobrym. To znaczy, że nie, nawet jeżeli boską przyjemnością było stworzyć ludzi, to stworzył to w jakimś celu. Wszystko jest związane przyczyną, skutkiem. Skutek wywołuje, może być bodźcem do nowej przyczyny, ta znowu ma następny skutek i tak możemy powiedzieć tak jak z tym perspektyw mobile. Wszystko po prostu samo siebie zasila w tym sensie. Możemy powiedzieć też, że cytowaliśmy Ewangelię Mateusza z Ewangelii Marka. Weźmy Ewangelię Marka, 4 rozdział, wiersz od 4. To jest przypowieść o sierpcu. I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło pod drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i pożywały je. Drugie zaś się padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi i prędko weszło, przeto iż nie miało głębokości ziemi. A gdy słońce weszło, wygorzało i z korzenia nie miało uschło. A drugie padło między ciernie i wzrosły ciernie i zadusiły je i nie wydało pożytku. Drugie zaś się spadło na ziemię dobro, wydało pożytek bujno wschodzący i rosnący i przyniosło jedno trzydziesiątne, drugie sześćdziesiątne, a drugie sercu. A więc widzimy tę samą przypowieść na ziemi Mateusza w 13 rozdziale, Łukasza w rozdziale 8. To jest, można powiedzieć, wyraz tego, jak ważna jest myśl, która w tej przypowieści została przez naszego Pana podana. Ale co widzimy w wierszu 8, to jest w wszelkiej sprawie to wszystko może się też różnić między jednym a drugim. Jedno przynosi 30-krotny pożytek, drugi 60-krotny, a trzeci 100-krotny pożytek. Te wszystkie rzeczy są, można powiedzieć, naturalne, są dopuszczalne i istnieją. Nic nie jest doskonały i to różnie może być. I mamy też, tutaj jest w pewnym sensie też zachęcenie do tego, aby no po prostu nie sądzić i nie dzielić tam, prawda, że jesteśmy tu najpierw ci, co mają 100, potem ci, co i tak naturalna selekcja przez jakość. No, jest kwestia jakości, ale to nie jest kwestia selekcji. Ta sprawa jest, możemy powiedzieć, sprawa jest rzeczą, którą każdy indywidualnie musi rozstrzygnąć, postępując za zachęceniem naszego Pana, bądźcie doskonałymi, jako Ojciec mój doskonały jest. No to wszelkiej sprawy, no zatem musimy powiedzieć wszelkiej sprawy dobrej. Dobrej. W liście do Filipian w 4 rozdziale, 8 wierszu mamy napisane, a dalej mówiąc bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. No można to tak zsumować, tą wszelką dobroć, którą po prostu należy czynić. No mówię po prostu, bo to jest takie słowo, które akurat przychodzi na myśl, no ale to oczywiście wszyscy wiemy. To nie jest tak prosto, jak się prosto wysławia. Ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony. No, ci, co chodzili do szkoły, tak jak ja, to pamiętam, że dostatecznie to był tak...
Średnio.
No. Dostatecznie to był tak, powiedziawszy trochę, bo zawsze tu trochę przekory zostaje. Dostatecznie to był stopień, który przez 3 lata miał z fizyki. To tak z łaski profesora jeszcze. No potem się tak złożyło, że człowiek studia z fizyki skończy. Dlaczego o tym mówię? No to moje studia, czy moja znajomość fizyki, to jest nic nie warto. No się szło po prostu na studia, żeby nie iść w kamasze. Ale chodzi o to, że jak znajdziecie człowieka na waszej drodze, a myśmy znaleźli innego profesora fizyki, to w 1,5 godziny zrobił coś, co wydaje się nie do pomyślenia. W 1,5 godziny 14 maturzystów nauczył mechaniki. Przyszedł na lekcję, zaczął od tego, że panowie, wypisał nam 7 równań, więc tu macie całą mechanikę. Jeżeli zapamiętacie to i zastosujecie warunki brzegowe, to będziecie w stanie rozwiązać obojętne jakie zadanie mechaniki. Wyobrażacie sobie rechot tych 14 maturzystów w tym momencie. No on się tylko uśmiechnął, ja wam pokażę, że ja mam rację. I po 1,5 godziny zrobił z nas ludzi, którzy rozumieli cokolwiek z mechaniki. Dlatego to, że to nie jest tak, że my możemy niektórych aspektów nie rozumieć. Nam się niektóre typy mogą wydawać, nam się niektóre historie mogą wydawać dziwne. Może być dyskusja tego, co Dawid zrobił, a czego nie zrobił z cudzoziemcami na przykład. Może nam się wydawać coś zupełnie niezrozumiałe z punktu widzenia naszej ludzkiej sprawiedliwości. No ale to też wtedy czasami błogosławieństwem może być to, że ktoś się za komuny wychował. Dlaczego? Bo myśmy mówili, że prawda, w pewnym momencie zabrakło papieru na katechizm w Polsce i biskupi otrzymali zgodę na wydrukowanie nowych katechizmów pod warunkiem, że komuniści wymusili na tym, że będzie w katechizmie napisane, że Bóg stworzył świat z pomocą uczonych Związku Radzieckiego. Więc czasami warto się nad tym też warto się nad tym zastanowić, prawda, i możemy powiedzieć, nie naginać rozumowania, nie naginać naszej znajomości, nie naginać rzeczywistości do tego, co rzeczywiście być może, no i nie wydawać się, żeby się nam nie wydawało, że to nie można tego inaczej zrozumieć niż my sami, nie da się tego inaczej zinterpretować, i to jakoś tam prędzej czy później wyjdzie na nasze, prawda? To jak kiedyś, no, jak byłem dzieciakiem, to co mnie najbardziej denerwowało, to jak rodzice mówili, a jak będzie starszy, to zrozumieć. Długo się czeka na to, żeby zrozumieć. To jest też tak z dziedziny fizyki, jest taka zabawne powiedzanko krąży po internecie, że dziwna jest relatywna prędkość dźwięku. Bo wszyscy mówią, że to jest 300 metrów na sekundę, ale to jest dziwne, bo są rzeczy, które rodzice nam mówili, jak byliśmy dzieciakami, a dotarły do nas po 35 lat. Znaczy, jak mieliśmy 35 lat. Więc jest nadzieja, że kiedyś ktoś tam, ta zupełność dobroci dotrze do nas i możemy powiedzieć, zupełnie nas wyćwiczy. Będziemy dostatecznie wyćwiczeni, dostatecznie, no powiedzmy wystarczająco. Co oczywiście zostawia nam perspektywę do tego, że prawda, jeszcze prawda, dalsza robota będzie do wykonania. I tu możemy powiedzieć, to dostateczne wyćwiczenie przedstawia nam w pewnym sensie Jakub, który mówi od 21 wiersza, wiersz 25, a kto wejrzał w doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ani czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w uczynku swoim. Więc wejrzymy w ten zakon, wejrzeliśmy, w dalszym ciągu staramy się z niego zaglądać, no i zakon jest doskonały. Ten zakon może w nas, dzięki naszej działalności, zostawać, jak to podaje Jakub, przepraszam, w sposób dostateczny. No i wtedy będziemy, możemy powiedzieć, że możemy być wyćwiczeni. I żeby nasze rozważania zakończyć, to zacytujmy Ewangelistę Łukasza nad tym tematem. Oczywiście. 24 rozdział, werset 45. To jest koniec Ewangelii. To już uczniowie wtedy otrzymują coś, o czym mówi Łukasz w ten sposób. Wtedy im otworzył zmysł, żeby zrozumieli Pismo. To jest jednocześnie to, że zmysły nasze teraz są otwarte dzięki działalności w sposób dostateczny do tego, do czego my jesteśmy w pewnym sensie powołani. Wiadomo, jak się używa słowa powołani, to nie jest jakieś tam specjalne powołanie i zostawiamy temat, kiedy to się tam zaczęło, kiedy to się skończyło, czy my będziemy musieli umrzeć na końcu, czy nie. No, niech już tak umarli, w sensie, tak? Tylko tego nam się tak dobrze, żeśmy sobie nie uświadomili, że poświęcają się i umierają. Bo wszyscy wiedzą, tak to każdy rozumie, ale jakby tak przyszło umierać. A przyszło, bo przecież rozmawialiśmy tutaj, przyszło tak, że w 5 minut trzeba było po prostu wziąć rzeczy, zabrać i pojechać, prawda? Dziadkowie tak musieli z rodziną zrobić. I dziadek i babcia nawet z bytomu nie wyszli, tam w więzieniu zmarli na tych. Nawet do obozu nie trafili. Tu w Rogoźnicy synek, ojca brat i ojciec pracowali. Także może tak przyjść, że w 5 minut trzeba będzie się zabrać. Czy może nawet szybciej. No i to tak mówiąc o tym, czy trzeba będzie umierać, czy nie. To nie jest najważniejsza rzecz. Ale wracając do naszego tekstu, wtedy im otworzył zmysł, aby zrozumieli Pisma, widzimy, że po tym dostatecznym może być jeszcze 3 plus, 4 minus, 4 i tak dalej. Także jest nadzieja też, że te zmysły w pewnym sensie otworzą się więcej i uzupełnią jeszcze, aby zrozumieli Pisma. I to jest też w pewnym sensie dla nas nadzieja i radość w tym, że mamy perspektywę przed sobą, która nam pozwoli z tego się cieszyć. I te wszystkie Pismo od Boga natchnione będzie dla nas również nowym bogactwem, czymś jakimś, powiedzmy, nowym odkryciem, które w każdej chwili jeszcze będzie w stanie zachwycić nas i doprowadzić do zdumienia. No, patrz, o tym nie pomyślałem. Jest taki tekst, który chciałbym też przypomnieć, bo to tak trochę wspominków było, mówiliśmy, ulubiony tekst Ojca, jeden z ulubionych, ale to albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest. To otworzenie umysłu jest w pewnym sensie darem. Tu wracamy do tej naszej elitarności, do tego naszego tak, no uważamy się za elitę, więc to po prostu ktoś tam zdecydował o tym, żeby nam to dać. Myśmy tylko, nawet w pewnym sensie nie musieli się schodzić. Trzeba było tylko ręce włożyć i oczy w górę podnieść. To jest z łaski, to się stało i to nas powinno też w pewnym sensie prowadzić, że nie wyróżniamy się niczym specjalnym w stosunku do tych, którzy czy są obok nas, czy może zbierają się w jakiejś innej sali, czy może mają świątnice, które mają pomniki 30-metrowe, czy może nawet więcej. No nie wiadomo. Pamiętam ulubioną historię brata Karona. Kiedyś jechał z bratem Johnsonem razem i w przedziale znajdowały się zakonnice. Johnson wchodząc pozdrowił. Brat Karon był antyklerykalistą strasznym. On był tam na kościół. Nie mógł znieść tego, co kościół Krona wyprawiał w swoim czasie wobec chrześcijan. Był bardzo negatywny nastawiony na hierarchię kościelną. I zwrócił się do brata Johnsona z zapytaniem. No, mówi, a czy ty wiesz, to może przecież one są, może one są spłodzone. Może są członkami kościoła, więc czasami warto się zastanowić, że byli tacy, których uważamy za wzorce, ale ciężko nam te wszystkie, znaczy no, nie znamy wszystkich, ale czasami ciężko nam jest zastosować się do postępowania niektórych. Więc wszystko jest łaską. Powinniśmy również o tym pamiętać. I wtedy, jeżeli zastosujemy się do tego, mamy wszystko pismo i możemy w ten sposób być, jak to jest napisane, dostatecznie wyćwiczeni. A zakończymy nasze rozważania tego wiersza słowami apostoła Piotra z drugiego listu, z pierwszego rozdziału, 2:8, albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa, wiersz 11, tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A tego wszystkim wam i wszystkim innym z całego serca życzę.
Dziękujemy.
Zdaję sobie sprawę, że nie podzieliłem się z wami pozdrowieniami, którymi mnie w cudzysłowie obarczono. Żona przede wszystkim, która została w domu, też musi pracować. A także teściowa jest członkiem tego samego zboru, przez SMS-y komunikujemy. No i bracia z naszego zboru, wiedząc o tym, że będę u was, prosili o przekazanie braterskich pozdrowień, w szczególności braterstwu Owiakowi. Siostra Owiak się urodziła już we Francji, ale rodzice są polskiego pochodzenia, a brat Owiak urodził się w Wilczywolej przez długi czas w Wielkopolskim Zborze. Czasami go możecie w Polsce zobaczyć. Przekazuję wam chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych władz i błogosławień.
Dziękujemy.